był czwartek. Ojca matki już nie miałem jak zawiadomić. List by szedł co najmniej 3 dni. Przyszedł więc najwcześniej w sobotę, ale w sobotę poczta była nieczynna. Także sprawiliśmy rodzicom niespodziankę. Matka co prawda wpadła w popłoch, gdyż akurat szykowała obiad, a obiad był zwyczajny, kartoflanka i kluski ze słoniną i serem. Nie dała jednak poznać po sobie, że jest zaskoczona. O, w udawaniu była mistrzynią. Udać smutek, żal, radość, nawet zapłakać, gdy okoliczność tego wymagała. To też trudna była do odgadnięcia nawet dla mnie, jej syna. Może była to jednak mądrość. Ileż to razy udaje się zainteresować tym, co ktoś mówi, na co się skarży, z czego się śmieje, mimo że człowieka to mało obchodzi i o swoim myśli. Ale to pomaga w życiu. Usposabia przychylniej do nas ludzi. Sprawia, że niektórzy nawet nas polubią. A któż nie chciałby być lubiany? Ojciec, żeby podnieść rangę tej kartoflanki klusków ze słoniną i serem, postawił butelkę swojej nalewki. A stawiał ją tylko od wielkiego dzwonu, gdy chciał kogoś szczególnie ugościć. Poczęstował raz tych, co przysłali potem mnie płaszcza, matce kawę, rodzynki pomarańczy, cytryny i czekoladki, to nie mogli się tej nalewki nachwalić. U, wyśmienita! On aż mlaskał, pociągnąwszy łyczek z kieliszka. Wyśmienita! Piłem różne alkohole, krajowe, zagraniczne, lecz czegoś tak smakowitego nie piłem. Wyśmienita! Ona też chwaliła, że od razu humor jej się poprawił, bo jakaś przygnębiona czuła się od rana. Pogłaskany tymi pochwałami, dał im ojciec na odjezdne niewielką buteleczkę. Może ten płaszcz przyślą, tłumaczył się potem matce, która raczej wątpiła, czy cokolwiek przyślą. Obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Zawsze byłeś łatwowierny. To też triumfował, gdy przysłali, jak mówił, dzięki jego nalewce. Widzisz, co moja nalewka potrafi? Prośby, modlitwy nie potrafią. Mogłabyś się modlić i modlić, żeby przysłali. A wahałem się, dać, nie dać, bo wiedziałem, że się będziesz krzywiła. Nie zdarzyło się dotąd, aby komuś dała nawet najmniejszą buteleczkę, choćby taką po kroplach żołądkowych. Poczęstować, owszem, poczęstował, przynajmniej kieliszkiem na posmakowanie, ale wystarczyło, że ten ktoś nie pochwalił, nigdy już go nie poczęstował. Nie z chytrości, nie był chytry. Lecz była to droga nalewka, także rzadko ją robił, raz na parę lat. Skąd miał przepis? Nie wiem. Mówił, że to bardzo stary przepis, jeszcze sprzed wojny. Sprzed której? Nie wymagało według niego do określenia, ponieważ każdy powinien wiedzieć, sprzed której. Jakby innych nie było. Nalewkę robiło się z suszonych śliwek węgierek. Śliwki na suszenie zrywało się dopiero, kiedy ścięły je już przymrozki. Takie były najlepsze. Podobnie jak powidła, najlepsze są spod marzniętych śliwek. Na nalewkę muszą być z pestkami. I nieprzesuszone, czy niedosuszone. Te dzisiejsze importowane nie nadają się na taką nalewkę. Czasami udawało się ojcu gdzieś takie śliwki kupić, a czasami przynosił ze swojego zakładu pracy, gdy suszono już te najpóźniejsze, można powiedzieć, ostatnie. Dostawał ja konto deputatu, jaki przysługiwał pracownikom raz do roku. Wsypywał około 5 kilogramów do słoja i zalewał równo z ich powierzchnią czystą wódką. Wypadało też około 5 litrów. Wódka jednak musiała mieć trochę większą moc niż normalna, czysta, gdzieś około 50-55%. Pojawiała się czasem taka w sklepach. Nazywała się mocna. Jeśli taki nie dostał, robił ze spirytusu. W tym celu wypożyczał z laboratorium w zakładach alkoholomierz. Alkohol trzeba było podgrzać niemal do stanu wrzenia i teraz następował niebezpieczny moment. Czysty spirytus wrze przy temperaturze około 78 stopni. Przy jakiej, taki rozrobiony z wodą, to nie wiem. W każdym razie musiało się uważać, gdyż uchodząca para mogła się zapalić. Raz się zapaliła, poparzyła ojcu ręce, a gdy zgasła, została sama woda. I takim prawie wrzątkiem zalewał śliwki w słoju. Słój szczelnie zatykał I tak stało to do 3 tygodni. Ze względu na pestki nie wolno było tych 3 tygodni przekraczać. Potem zlewało się tę nalewkę do butelek i odstawiało na jakiś czas. Niestety z tych 5 kilogramów śliwek zalanych 5 litrami alkoholu otrzymywało się nalewki najwyżej 3 litry, czasem mniej. Pozostałe w słoju napęczniałe od alkoholu śliwki zasypywało się cukrem pudrem i po jakimś czasie otrzymywało się około 1 litra likieru. Zlaną w butelki nalewkę po odstaniu filtrowało się przez gazę i watę i ponownie wlewało do butelek. Nie do pełna, gdyż każdą butelkę uzupełniało się kieliszkiem białego wytrawnego wina, a jeszcze lepiej kieliszkiem koniaku, z tym, że koniak musiał być, jak to się mówi, z najwyższej półki, czyli francuski. Można było dostać taki koniak za dolary. Ojciec, nie mówiąc nic matce, kupował u kogoś po cichu dolary, żeby potem kupić koniak. Matka, gdy nawet spojrzała na etykietę, to nie znając francuskiego, myślała, że kupi w monopolowym, gdzie czasem pojawiały się koniaki bułgarskie czy albańskie. Potem ta nalewka musiała znowu swoje odstać, aż nabrała rubinowego koloru. Podniosło się butelkę do światła, to promienie załamywały się w niej jak w szlachetnym krysztale. Rzadko kto, gdy jej spróbował, odgadywał, że to z suszonych śliwek nalewka. Przywiozłem mojego przyjaciela, powiedziałem, witając się z rodzicami. Chciał was poznać. A witamy, witamy. Ojciec podniósł się z krzesełka z wyciągniętą ręką, chociaż domyśliłem się po nim, że nie bardzo go ten niespodziewany przyjazd kogoś obcego uradował. Po latach, już matka nie żyła, przyznał mi się kiedyś, że tej niedzieli, kiedy przyjechałem ze swoim przyjacielem, był akurat umówiony z kimś, kto też miał skądś przyjechać i przywieźć mu dolary na koniak do nalewki. Matka natomiast, jak zwykle, umiała być w takich przypadkach serdeczna i wybuchła nią radością, jakby jej to w ogóle nie zaskoczyło. Jak przyjaciel, to niech go ucałuje. I nachylając jego głowę, ucałowała go w czoło. Na co on ujął obie jej ręce i chciał obie ucałować, lecz jedną wyrwała, że nie zdążyła zrobić sobie na niej manikuru. Byśmy godzinę później przyjechali, miały obie gotowe. Tę jedną na szczęście wczoraj zrobiła, a drugiej już nie miała czasu, bo zawsze jest coś pilniejszego, jak to w domu. Roześmiał się tak serdecznie, jak nigdy go tak roześmianego ani przedtem, ani potem nie widziałem. Jakby coś rodzinnego ujawniło się w jego zachowaniu wobec mojej matki. Może przypomniała mu się jego własna matka, o której nigdy nie wspominał. Podobnie jak o ojcu i reszcie rodziny. Bo przecież musiał mieć bliższą, dalszą, jak każdy. Czasem coś zaczął i w pół słowa urywał. Także mogłem się jedynie domyślać, że jego ojciec, matka już nie żyją. Ale nie było to dla mnie takie pewne. Nie był wtedy nawet w średnim wieku i nie miałby ojca, matki. A może z jakichś sobie znanych powodów chciał być bezrodzinny. Matka, aby podkreślić radość z jego odwiedzin, zgłosiła pretensje pod moim adresem, że nie uprzedziłem ich. Nie mają telefonu, mieć mają, już im nawet termin przysłali, że za 3 lata, ale mogłem na pocztę zadzwonić, na awizo, by jakiś lepszy obiad przyszykowała. Przedwczoraj dopiero zdecydowaliśmy się, żeby do was przyjechać. Nie kłopocz się, zjemy co nam dasz, albo napijemy się tylko herbaty. Nie na długo wpadliśmy. Powrotny pociąg mamy o 8 wieczorem. Jak to oburzyła się? Coście dopiero przyjechali i już chcecie odjeżdżać? Musimy, mama. O nie, chyba bym matką nie była. Jest gdzie spać. A jutro zrobię zakupy i będzie co jeść. Przygotuję obiad, jaki dzisiaj powinnam, gdybym wiedziała. A po południu upiekę topielca. Dawno nie piekłam. Będzie okazja. I do ojca. No powiedz coś i ty.
A co? Powiedziałaś, co trzeba.
Ale mógłbyś i ty, że poczęstujesz ich nalewką. Masz chyba jeszcze.
Została ostatnia butelka. Miałem nową robić na jesieni.
I tak zostaliśmy 4 dni. Matka oczywiście jeszcze tego samego dnia upiekła topielca, żeby mógł przynajmniej na kolację skosztować, a przy tym nie omieszkała mu i to ze szczegółami opowiedzieć, jak się go piecze. Gdyby może nie powiedział, że pyszny, nie zachęciłby jej do opowiedzenia, jak się go piecze. Myślałem, że z uprzejmości tylko słucha. Ale kiedyś, wspominając ten pobyt u rodziców, powiedział: topielec był rzeczywiście świetny, ale gdybym miał wybrać tego topielca czy opowieść, jak się go piecze, wybrałbym opowieść. Tylko matki tak potrafią opowiadać o pieczeniu placków. Ojciec niemal z dumą postawił tę nalewkę przy obiedzie. Gdy przyniósł butelkę z piwnicy, nie omieszkał zaznaczyć, że to ostatnia. Chociaż mogło się kryć w jego słowach i usprawiedliwienie, że chętnie by sprezentował gościowi taką butelkę na odjezdne, no ale cóż, ostatnia. Przyjedziecie następnym razem, to już będzie nowa. Wypiliśmy prawie całą tę butelkę do obiadów. Butelka nie była pełna, zawierała nie więcej niż 3/4 i nalewał nam skąpo, tak żeby uchronić jakąś resztkę na koniec. Tę resztkę wypiliśmy na odjezdne, tuż przed wyjściem do pociągu, już na stojąco. Na pamięć, rzekł, żeby się nie zapomniało. Takiej nalewki nie ma się prawa zapomnieć, odrzekł mój przyjaciel. A nie było to pochlebstwo z jego strony, ponieważ smaki alkoholi odróżniał. Gdyby nawet pił w ciemno. Czyste wódki na przykład od razu odgadywał, czy z kartofli, czy z żyta, czy z innego zboża, nie mówiąc ile, która ma procent. Podobnie kolorowe alkohole. I tak samo nalewki. Aby posmakował i bez zastanowienia rzucał aroniówka, tarnienówka, pigwówka, żadna porzeczka. I jako jedyny też zgadł, chociaż nie przy pierwszym obiedzie, że ojca nalewka jest suszony śliwek. Nie odgadł tylko, że jest w niej koniak, lecz ojciec mu dopowiedział. Ach tak, coś ten smak śliwek łamało. Ojcu jakby miód na serce spłynął, że nie ma się prawa zapomnieć takiej nalewki i jakkolwiek tylko matka zamierzała nas odprowadzić na stację, powiedział, że i on pójdzie. Bo jakżeż takiego gościa nie odprowadzić? I czekali oboje, dopóki pociąg nie odjechał. Ostatni wagon już opuścił stację, a oni wciąż tam kiwali. Otworzyłem okno, żeby się im odwzajemnić i mimo churgotu kół usłyszałem, jak matka krzyknęła: zapraszamy! Mieliśmy miejsca naprzeciw siebie, przy oknie. Oprócz nas w przedziale było jeszcze dwóch mężczyzn i kobieta. Mimo zmierzchu dopiero wszyscy troje spali. Pociąg był dalekobieżny, więc widocznie jechali z daleka. Pobudziliśmy ich, gdyśmy weszli. Co prawda mieli powyciągane nogi, więc aby dostać się do okna, nie dało się ich nie potrącić. Powłóczyli po nas mętnymi oczami, kobieta ziewnęła na całą szerokość ust, obnażając wyrwy między zębami. Jeden z mężczyzn spytał, jaka to stacja, drugi spojrzał na zegarek. O, dopiero ta godzina, myślałem, że już noc, długo jeszcze. Ale gdy pociąg nabrał pędu i zaczął kołysać, znów posnęli. Żeby ich nie budzić, prawie nie mówiliśmy, czasem jakieś słowo szeptem, nachylając się ku sobie. I to raczej ja do niego niż on do mnie. On cały czas patrzył w okno, na rozmazujące się w zmierzchu łąki, lasy, wsie, miasteczka. I nawet gdy nakryła je już ciemność wieczora, nie oderwał od nich oczu. Czasem, gdy coś powiedział, to jakby do tej szyby, a tak cichutko, że słowa nie chciały się od niej odbić, abym mógł usłyszeć.